tu podcast 45 minut Staromiejskiego Domu Kultury i Galerii Promocyjnej w Warszawie. Nazywam się Arek Gruszczyński i dzisiaj moimi gośćmi są Anna Abolt, dziennikarka i aktywistka.
Cześć, dzień dobry. Cześć.
I Karol Grygoruk, fotograf i aktywista chyba też w sumie.
Też, oczywiście.
Punktem wyjścia naszej rozmowy będzie wystawa Pogranicza, którą od kilku tygodni można oglądać w Galerii Promocyjnej. To jest zapis fotograficzny podróży, tak nie, chyba nie można nazwać.
Pracy na granicach.
Pracy na granicach w różnych częściach świata. Do tych fotografii są dołączone takie mikroreportaże, opowieści, opisy właśnie z tych miejsc, w których Anna i Karol byli. Ale w związku z tym, że mamy 7 marca, wczoraj minister spraw wewnętrznych administracji podał informację, że polsko-ukraińską granicę od 24 lutego przekroczyło 1 000 000 osób, łącznie z Ukrainy. W trakcie wojny, którą wywołała Rosja, którą wywołał Putin, tak mówiąc już bardziej szczegółowo, nie Rosja, tylko Putin, z Ukrainy, Ukraina opuściło 1,5 miliona osób. Nie minęły 2 tygodnie tej wojny. Wy byliście przy granicy polsko-ukraińskiej, wróciliście stamtąd wczoraj, przedwczoraj?
Dopiero co.
Co tam widzieliście, Anna Albot?
No to jest ciekawe, że przez ostatnie lata jeździliśmy z Karolem po różnych granicach i widzieliśmy bardzo różnych ludzi przechodzących przez bardzo różne granice, a tu nagle ten nasz temat jest w naszym kraju i to w największej skali od II wojny światowej. Przejechaliśmy z Karolem wszystkie przejścia graniczne, chcieliśmy zobaczyć, jak, gdzie wygląda sytuacja. No, wydaje mi się, że jak cała Polska jestem w szoku wciąż, że to się dzieje, że
z
to się dzieje na taką
szoku?
Skalę.
Znaczy z szoku z tej skali, tak?
Tak. Kiedy stoi się na granicy, sznur kobiet z dziećmi się nie kończy. To robi ogromne wrażenie i też biorąc pod uwagę nasze doświadczenia w różnych częściach Europy, wiemy, z czym to się wiąże, wiemy, co to znaczy dla naszego kraju za miesiąc i za 5 lat.
O tym za chwilę jeszcze porozmawiamy. A ty, Karol, jakie miałeś takie pierwsze wrażenie, jak tam pod tę granicę ukraińską przyjechałeś?
Ja myślę, że podobne. To jest bardzo, bardzo trudne. Znaczy ja w ogóle cały czas nie mogę sobie poradzić z tą sytuacją, że mamy wojnę dosłownie zaraz obok. Kilka godzin od Warszawy mamy strefę wojny. I ludzi uciekających masowo, co tak jak Ania właśnie powiedziała, doprowadzi do bardzo, bardzo poważnych konsekwencji i możemy, i nawet chyba powinniśmy powiedzieć, problemów, z których już teraz powinniśmy dostrzec, już teraz powinniśmy je wyprzedzić i zareagować na nie wcześniej, bo to nie jest sytuacja, która będzie trwać kilka tygodni, miesiąc. Możemy się już w tym momencie nastawiać tak naprawdę na miesiące, a może nawet lata tej pomocy, którą fantastycznej pomocy, którą niesie w tym momencie polskie społeczeństwo, ale pytanie, czy będziemy potrafili robić to przez dłuższy czas.
I jakby jeszcze zanim o tym powiemy, o tych wyzwaniach, które będą stały przed polskim społeczeństwem w najbliższych miesiącach i latach. Któryś z was napisał na Facebooku o takiej sytuacji, kiedy spotkaliście tam młodych chłopaków z Młodzieży Wszechpolskiej, tak? Czy z jakichś takich bojówek nacjonalistycznych? Możecie o tym opowiedzieć?
Chłopaków i dziewczyny. Tak, to teraz Ania kręci głową, cały czas nie potrafimy, z niedowierzaniem na to patrzyliśmy. Na dworcu w Przemyślu zobaczyliśmy grupę młodych ludzi, takich 20-paroletnich w kamizelkach, takich pomarańczowych kamizelkach jak z Marszu Niepodległości, żółtych, z napisem Młodzież Wszechpolska i logo Młodzieży Wszechpolskiej. Mnie zamurowało, Ania z dziennikarską ciekawością podeszła do nich porozmawiać.
No to przetarłam oczy i mówię, ej, wy naprawdę jesteście z Młodzieży Wszechpolskiej? Oni mówią, tak. Ja mówię, ale co wy tu robicie? Przyszliśmy pomagać uchodźcom. Mówię, ale od kiedy wy chcecie pomagać uchodźcom? Dobrze wiemy, co Młodzież Wszechpolska robiła w ostatnich latach, do czego nawoływała i już nie mówię tylko o uchodźcach z daleka, ale też o całej propagandzie antyukraińskiej, a tu nagle na dworcu w Przemyślu chcą pomagać. No trochę mi się nie mieści w głowie,
no i co
się dzieje.
Co oni odpowiedzieli dalej na wasze wątpliwości natury etycznej?
Oni w ogóle byli trochę sami zdziwieni. To w ogóle też było dziwne, że my w taki sposób zaczęliśmy ich wypytywać, bo też pytaliśmy się, czy nie widzą różnicy, znaczy gdzie widzą różnicę między bombami kasetonowymi zrzucanymi z rosyjskich samolotów na miasta syryjskie, a dziś na miasta ukraińskie. Tam było dużo takiej dużej dezorientacji. Oczywiście zostaliśmy, że tak powiem, odpowiedziano nam, dlaczego chcemy dzielić społeczeństwo.
I co się czepiamy? No jak wszyscy chcą pomagać, to wszyscy chcą prawdziwym uchodźcom teraz pomagać.
To może oni się po prostu jakoś, wiecie, zmieniają.
Nie, znaczy pytanie, no super, no, jeżeli się zmieniają, trzeba się tylko cieszyć, że się zmieniają, ale też jest to szalenie niebezpieczna sytuacja. Po pierwsze, mamy ludzi, którzy jeszcze niedawno nawoływali między innymi na uniwersytetach do wyrzucania obcokrajowców, między innymi Ukraińców i Ukrainki. Od wielu, wielu lat współpracują z organizacjami skrajnie faszyzującymi, zapraszając je między innymi nawet do parlamentu.
I też ich przedstawiciele są w parlamencie. Są parlamentarzystami, nie zapominajmy o tym.
Tak, jest to przerażające. Więc po pierwsze jest to niebezpieczne, bo tak naprawdę nie wiemy, jaka jest agenda tych osób. Nie wiemy, czy coś złego się nie wydarzy. Jeszcze chwilę temu, dokładnie na tym samym dworcu w Przemyślu, dochodziło do ataków bojówek związanych z tymi organizacjami, albo wspieranymi przez te organizacje. Więc raz to jest po prostu niebezpieczne. Inna sprawa to też jest to, że ja osobiście się boję i tu wydaje mi się bardzo trzeba mocno piętnować tą sytuację i zwracać na nią uwagę, bo na dłuższą metę jest to szalenie niebezpieczne, chociażby ze względu na przejęcie narracji. Narracji, że teraz mamy prawdziwych uchodźców, a tamci to nie są prawdziwi uchodźcy. Znowu mamy to rozróżnienie i też to przejęcie właśnie tej dyskusji może skutkować bardzo poważnymi problemami za jakiś czas.
Na wystawie pogranicza są też zdjęcia z pogranicza polsko-białoruskiego. Powiedzcie proszę, czym te dwa miejsca, te dwa pogranicza, polsko-białoruskie i polsko-ukraińskie, teraz się różnią?
Wszystkim.
To zdanie teraz wypowiadane wszędzie, że Polacy pomagają uchodźcom z takim wielkim entuzjazmem i na wielką skalę, niestety nie jest prawdziwe, bo na polsko-białoruskim pograniczu cały czas przechodzą ludzie, cały czas zamarzają w lasach ludzie i tam w tej chwili nie ma nikogo. Nasze grupy pomocowe z grupy Granica mają niewystarczającą ilość wolontariuszy w tej chwili. Kiedy ludzie proszą nas o pomoc w lesie, nie ma komu jechać, media tematem się nie interesują, bo nagle jest ta pozytywna historia, ta pozytywna narracja, że Polacy pomagają i to jest super, tylko że to nie jest cała prawda. I musimy o tym mówić. Byliśmy z Karolem na tym skrzyżowaniu między białoruską, ukraińską i polską granicą i to po prostu bardzo ciężko pomieścić w głowie, że to jest jakiś taki punkt na mapie, w którym wszystko się zmienia, w którym z jednej strony policjanci i strażnicy graniczni noszą dzieci przez granicę, pomagają nosić bagaże, noszą na tackach mafiny i rozdają, częstując wszystkich z uśmiechem, a po białoruskiej stronie od sierpnia widzieliśmy straszne rzeczy, o których nie możemy przestać rozmawiać, o tym jak policjanci i strażnicy graniczni traktują ludzi, jak ich biją, jak ich popychają, jak straszą psami, jak wywożą na białoruską stronę. Ostatni przypadek 2 dni temu, 8 Syryjczyków, którzy uciekali od bomb Putina w Syrii.
Nie wiem, czy jest lepszy komentarz, będzie ciężko coś więcej to powiedzieć.
Zastanawiam się nad, no bo też wczoraj, bo przedwczoraj w The Economist ukazał się taki tekst o rasistowskich postawach i polskiego rządu, i polskiego społeczeństwa wobec kryzysów uchodźczych. Czy to właśnie rasizm jest odpowiedzią, czy może być odpowiedzią na to pytanie? Też na przykład wiecie co, bo chodzę cały czas po mieście, po Warszawie, od tych od tego półtora tygodnia i powstał jeden punkt recepcyjny dla osób o innym niż biały kolorze skóry. To jest punkt, który został otwarty przez Biennale Warszawa. Początkowo tam pracownicy i pracowniczki Biennale Warszawa ustawili 20 łóżek. Nagle się okazało, że potrzeby są o wiele większe. Do tej pory, przypominam, że to jest 10 dzień wojny, w mieście stołecznym Warszawa nie powstał taki punkt recepcyjny. Do punktów recepcyjnych, które są organizowane przez wojewodę, przez urząd miasta, mają wstęp biali. Albo ci, którzy mają oczywiście paszport ukraiński. O czym to jest historia?
Dlaczego nie pomagaliśmy wcześniej? Dlaczego kryminalizowaliśmy pomoc jeszcze chwilę temu? Tak, mamy głęboko zakorzeniony strukturalny rasizm. Boimy się inności. I to jest bardzo ważne, ja bym chciał zaznaczyć, to co się dzieje dziś jest absolutnie piękne. Ta pomoc, ta absolutna mobilizacja, to jest fantastyczne. Ale też pokazuje bardzo, bardzo dużo rzeczy tak w tle. Nie?
Przyjmę uchodźców do domu, ale niech będą biali.
Niech mają niebieskie oczy.
Niech mają niebieskie oczy.
Tak. Czy też nawet w formie opowiadania tak naprawdę o tym konflikcie są całe kompilacje, już można to obejrzeć, różnych transmisji medialnych z naprawdę gigantycznych stacji typu ABC, tak dobrze pamiętam, różne naprawdę całe ten, gdzie dziennikarze na wizji mówią, to nie jest jakaś tam wojna w Syrii czy Jemenie, to się wszystko dzieje w cywilizowanym kraju. Bomby spadają na białych ludzi z niebieskimi oczami. Słuchajcie, no w sensie...
Co jeśli nie rasizm, to
co
jest.
Co jeśli nie rasizm, nie? To jest podział na lepszych i gorszych. I mi się wydaje, że znaczy właśnie to jest ten problem tak naprawdę, w sensie problem cudzysłów tutaj, który my z Anią mamy, czy osoby, które pomagają już dłuższy czas, czy są w tym temacie uchodźczym dłuższy czas. My wiemy, że to nie jest chwila. My patrzymy na to szerzej. I nawet przy wszystkim, co się dzieje, co jest piękne przy tej całej pomocy, jeżeli my w tym momencie nie zaczniemy punktować rzeczy, które są negatywne, to one ostatecznie zakopane wybiją. W pewnym momencie wybiją i będzie to straszne. Więc ja wiem, że bardzo ciężko się czyta. Miałem taki ten moment, pamiętacie ten moment na samym początku, kiedy jeszcze kilka dni temu na samym początku właśnie osoby czarne, czarni studenci i studentki, tak często są nazywani w mediach, próbując przejść przez granicę, miały problem po ukraińskiej stronie. Pojawiały się filmiki. Wtedy wszyscy udostępniać te filmiki, co zresztą wywołało też, znaczy spowodowało zainteresowanie ambasad, więc to było ważne. Ale momentalnie, kiedy konto Make Life Harder opublikowało jakąś informację kogoś tam, już nawet nie wiem kogo, że to nie jest prawda, mnie zalała po prostu moja skrzynka na Instagramie, wszyscy to udostępnialiśmy, została zalana informacjami, to jest fake news, nie powtarzaj fake newsów. To była prawda. Więc my nie chcemy, mamy takie magiczne myślenie, które jest szalenie niebezpieczne, bo my już wiemy dzisiaj, że ta sytuacja wiąże się z ogromną ilością potencjalnych problemów. Chociażby tego, że już Fundacja La Strada informuje o tym, o sutenerstwie, które się dzieje, o narażonych właśnie kobietach na sutenerstwo. Czy też widzieliśmy chaos w niektórych miejscach, takich jak na przykład Hala Kijowska, gdzie dosłownie, ja wiem, że to strasznie teraz zabrzmi, ale można wejść, wziąć na rękę dziecko
o dowolnym kolorze skóry
i wyjść. Jest taki chaos, więc to wszystko się będzie dziać. To wszystko się będzie dziać. Będą się działy bardzo złe rzeczy. Jeżeli my dzisiaj nie będziemy o nich mówić i na nie zwracać uwagi i tylko myśleć o samych pozytywnych właśnie w tym, bo to jest to jest ekstremalnie budujące i ja mam wrażenie, jakbyśmy się troszeczkę zachłysnęli tą pomocą, że w końcu jesteśmy świetni.
Tu mam kilka myśli, bo Klaus Bachmann napisał taki bardzo ciekawy esej w Gazecie Wyborczej, bo on nie wprost, ale rozróżnił te problemy natury etycznej i problemy natury strukturalnej. I porównał tę sytuację polską z obecną sytuację polską do sytuacji Niemiec w 2015 roku, kiedy również tam społeczeństwo na apel Angeli Merkel uruchomiło oddolne, samoorganizujące sytuacje pomocowe. Ty, Anno, wtedy mieszkałaś w Berlinie, tak? Wtedy, jeżeli Klaus Bachmann dokonał takiego porównania, czy to jest zasadne porównanie według ciebie?
No 2015 rok w Berlinie to była piękna, piękna sprawa. Nie pamiętam, żebym znała kogoś, kto wtedy się nie włączył w akcje pomocowe.
To mogę powiedzieć również o swoich wszystkich znajomych. Też tak jest. Być może, przepraszam, bo to jest taka dygresja. Mam takich przyjaciół, którzy nie są w ogóle w naszych banieczkach. Tutaj są przy stole, siedzą cztery osoby podczas tego nagrywania tego podcastu i zaświadczam, że wy tych osób nie znacie. Jest to księgowy i higienistka stomatologiczna. I oni zadzwonili do mnie w piątek wieczorem, że w sumie mają duży dom pod Warszawą, nie mają dzieci, mają tylko psa i kota. I oni by chcieli przyjąć jakichś uchodźców, konkretnych uchodźców z Ukrainy. I oni się mnie zapytali, co mają zrobić, ponieważ oni nie wiedzieli, co mogą zrobić. Opowiadali, że wrzucili ogłoszenia na jakieś grupy lokalne, ale tam nie było żadnego odzewu. Nie było odzewu z urzędu gminy, w której mieszkają, no bo jak rozumiem, jeszcze nie wszystkie samorządy są ogarnięte na tyle, żeby kontaktować ze sobą mieszkańców i na przykład większe miasta. Przyjęli rodzinę z Ukrainy, bardzo są tym przejęci, ale też są nastawieni na to, że ta rodzina z Ukrainy będzie u nich długo. I to mnie zaskoczyło, bo wydawało mi się oczywiście, że nasza banieczka, wszyscy pomagają, zbierają, udostępniają mieszkania, jest euforia połączona z takim poczuciem, że chcę teraz pomóc, że odkładam swoje wszystkie rzeczy na bok, którymi zajmuję się obecnie i jadę na dworzec, idę do punktu informacyjnego, idę do punktu recepcyjnego, wsiadam do samochodu, jadę pod granicę, kogoś przywożę, generalnie ta oddolność i samoorganizacja jest jakoś piękna, jest, mam wrażenie, szeroka. Tak było w Berlinie też. Bo to była dygresja do tego, co zaczęłaś mówić, tak, że osoby, które znałaś, że znałaś dużo osób w Berlinie, które pomagały uchodźcom wtedy, w 2015
tak
roku.
Tak było. To się nazywa emergency rush, czyli taki moment, kiedy bardzo dużo trudnego się dzieje i wszyscy chcą pomagać, ale też to pomaganie jest nie tylko legalne i dozwolone, ale takie ogólnie wspierane,
akceptowalne społecznie.
Aż wstyd teraz nic nie robić, nie? Wstyd wrzucić zdjęcie z wakacji. Kto by teraz wrzucał zdjęcia z wakacji? Przecież wszyscy się zajmują uchodźcami. To jest super. Moim zdaniem to jest super. To oczywiście się zmieni za parę dni czy za dwa tygodnie.
W Berlinie i w Niemczech jak długo trwa ta euforia?
No,
może nie euforia, nie wiem, czy to jest dobre słowo, co nie? Jakby ta chęć pomocy, pół roku.
Pół roku, tylko że tutaj jest teraz przestrzeń na te struktury państwowe i samorządowe, które muszą przejąć temat. Tysiące Polaków, którzy wzięli Ukraińców do domu na fali entuzjazmu, nie zadawało sobie w większości pytań, wiem, bo rozmawiam z ludźmi na ten temat, czy to będą 3 dni, czy to będą 3 miesiące, czy może 3 lata. Ja w 2015 też zaprosiłam uchodźców do domu syryjskich. Jeden z nich mieszkał z nami przez 2 lata, a teraz jesteśmy 7 lat później i my wciąż go wspieramy. I ja tutaj nie mówię tego po to, żeby zniechęcać, tylko raczej, żeby zdawać sobie sprawę, że pomaganie jakiekolwiek, czy na granicy, czy zapraszając kogoś do domu, to nie jest taka prosta i jasna sprawa.
I też nie jest najczęściej czymś jednorazowym. Dobra, bo chciałem powiedzieć o tym, że być może wiele osób jest takich, których pomagamy raz, nie wiem, podwozimy, dajemy jedzenie i oni sobie tam dokądś dalej jadą. Ale rozumiem, że chcesz powiedzieć, że mamy się jako polskie społeczeństwo nastawić na to, że ta pomoc nasza oddolnie udzielana z dobrego serca, ze zrywu jakiegoś społecznego nie skończy się za 2 tygodnie. Czy nie będzie mogła się skończyć za 2 tygodnie?
Nie skończy się i udzielanie pomocy to jest też branie odpowiedzialności za te osoby. Przecież po 3 dniach nie powiemy im, no to teraz dokąd idziecie. A może być różnie, może być tak, że mamy sami dzieci, zaprosiliśmy rodzinę z dziećmi mniej więcej w tym samym wieku, bo myślimy sobie, to też naszym dzieciom coś da, nauczą się czegoś. A dziecko, które przychodzi z wojny, może być straumatyzowane. Albo na przykład, i to się będzie działo na ogromną skalę za moment, rodziny w Polsce będą dostawać informacje o tym, że ich ojcowie, bracia, wujkowie giną na wojnie. Musimy się nauczyć wszyscy o tym rozmawiać, bo to będzie nasza wspólna sprawa. Tak jak ja, mając Syryjczyków w domu, wojna w Syrii była moją sprawą momentalnie, tak samo teraz Polacy będą tą wojnę czuli jeszcze bardziej, a niewiele osób ma takie doświadczenia. I musimy, nie wiem, robić warsztaty, rozmowy na ten temat. Nie możemy zamiatać pod dywan i mówić, że jest tylko dobrze i pięknie.
Dobra, to teraz pogadajmy o tych problemach strukturalnych. 10. dzień wojny. Jak sobie według was radzi lub nie radzi państwo polskie i samorządy?
Kto?
Według ciebie nie ma państwa polskiego w tym.
Nie ma. W sensie... Przejechaliśmy przez granicę, przez wszystkie przejścia. Byliśmy też w kilku punktach recepcyjnych. Wiemy, co się dzieje na dworcu zachodnim, na dworcu centralnym, na wschodnim też, w różnych miejscach. Znowu po raz kolejny. Wszystko stoi na barkach organizacji pozarządowych.
I ludzi.
Ludzi, aktywizmu, samoorganizacji. Pięknie. Ja jestem zachwycony tym, w jaki sposób ludzie potrafią to robić, ale bez struktur państwowych to nie może funkcjonować długo. Też pamiętajmy o tym, że znowu robią to organizacje, które jeszcze miesiąc temu ich działania były kryminalizowane albo próby kryminalizacji tych. My się wszyscy baliśmy w grupie Granica, wszyscy się baliśmy tego, że zaraz będą chcieli nas pozamykać, że będą nam robić problemy, że będą nam rzucać kłody pod nogi i zresztą to robiono.
Za rozdawanie ciepłej zupy na granicy i podawanie koca, czyli za coś, co robią teraz wszyscy.
Tak. Wywożenie ludzi z granicy polsko-białoruskiej było traktowane jak przemyt ludzi.
Mega to jest interesujące, no bo faktycznie aktywiści, aktywistki i mieszkańcy tamtych terenów, ale też mieszkańcy innych części Polski udostępniali domy, tak? brali uchodźców pod swój dach.
Tak było i jest.
I dostarczali jedzenie, dostarczają jedzenie, dostarczają ubrania, robią dokładnie to samo. Faktycznie to jest straszne.
Ale nawet dziś, w tym momencie wiemy, że są ludzie, u których na Podlasiu mieszkają uchodźcy i uchodźczynie i oni do dziś się boją.
I nie mogą tego powiedzieć i muszą to robić nocami i nie mogą wrzucać wpisu na Facebooka na ten temat.
Tak, ale dlaczego o tym mówię, dlaczego powiedziałem o tych organizacjach i tak dalej, bo to jest tutaj konkretna myśl, to znaczy cały czas teraz tą pomoc realizują te organizacje, które od lat próbują się dobić do finansowań, do grantów, do wsparcia instytucjonalnego i tak dalej, i tak dalej. I zawsze, albo w większości przypadków, dostają odmowę. Bo jeszcze 2 tygodnie temu było to sprzeczne z polityką naszego rządu. Zresztą ja też zapytałem, kto, dlatego, bo widzieliśmy na tych wszystkich przejściach granicznych, czy właśnie w tych punktach recepcyjnych, tak naprawdę widzieliśmy dosłownie prezydenta Dudę, który stał 2 metry od nas, który przyszedł do hali kijowskiej, żeby zobaczyć, jak wygląda ta sytuacja. Ale tak naprawdę my wszędzie, gdzie widzieliśmy, strażacy zachowują się fantastycznie, strażacy naprawdę są ten i zakładam, że też są w ramach swojej pracy, na swoich dyżurach i tak dalej, czy to jest Ochotnicza Straż Pożarna, czy Państwowa Straż Pożarna. Jest też policja, na przejściach granicznych i tak dalej, w małej ilości. Na szczęście, osobiście się cieszę, bo wyobraźmy sobie ludzi i też nie ma wojska, znowu super, czy też Straży Granicznej, też znowu super, bo wyobraźmy sobie, jak straumatyzowane osoby uciekające przed wojną nagle trafiają na ludzi z karabinami maszynowymi w moro mundurach, nie? Więc dobrze, że ich tam nie ma. Ale znowu, ale gdzie jest reszta? Gdzie jest ta instytucjonalna, ta systemowa pomoc, ta cała organizacja?
No dobra, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości przedstawił założenia specustawy, która ma ogarnąć całą jakby rzeczywistość, nową rzeczywistość, w której się znaleźliśmy. Według zapowiedzi rządu tam mają zostać usprawnione mechanizmy wydawania recept, leczenia, przyjmowania dzieci ukraińskich do szkół, wypłaty zapomóg, usprawnienia w poszukiwaniu pracy. Rząd zapowiada, że do końca roku przeznaczy na to 3 miliardy złotych. Czy to będzie wystarczająca pomoc? Jak wy to widzicie? Czy znacie w ogóle założenia tej specustawy?
Wiesz co, znaczy ja się bardzo cieszę, że takie zapowiedzi są. Super. Ale dzisiaj mamy ten kryzys. Tu w tym momencie, ostatnie dwa tygodnie, czy ostatnie już 10 dni. I to się dzieje tu teraz. Systemowo, okej, okay, świetnie, że ktoś nad tym pracuje, ale to jest, mamy tutaj te działanie systemowe, czy tam legislacyjne i tak dalej, nie? To wszystko to jest jedna rzecz, ale też jest ten doraźna pomoc fizyczna na miejscu, organizacja transportów i w ogóle wszystkiego, nie?
Czyli czego brakuje teraz, w tym momencie?
Teraz wszystkiego, właśnie tego aktywnego działania, tego tu, teraz, nie? Fajnie, że oni myślą i to jest, ja myślę, że tutaj się trzeba cieszyć, że ktoś zaczyna się zastanawiać nad tym długofalową pomocą, czy też właśnie zmianą prawa, ale...
Nie, no to wygląda dobrze, tylko super, jeżeli do ustalania tego typu reguł i tego, na co, w którym miejscu będą przeznaczone pieniądze, będą zaproszeni ludzie, którzy się na tym znają, czyli NGOsy, nie wiem, Polskie Forum Migracyjne na przykład, które od lat siedzi w tym temacie. Nie ma co wyważać drzwi, jeżeli ktoś wie, jak to robić.
Oczywiście.
Super byłoby, gdyby te organizacje były włączone do tego całego systemu. Zobaczymy, czy to się wydarzy. Organizacje, ale też uchodźcy jako oni, bo oni wiedzą najlepiej, czego i w jaki sposób im potrzeba.
Warszawskie organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą uchodźcom od wielu lat wystosowały apel do prezydenta Trzaskowskiego z taką prośbą, żeby prezydent Trzaskowski zauważył tę organizację.
No właśnie, no
bo
właśnie.
Bo też one nie są na przykład w tym mieście, w naszym mieście nie są widoczne. Wiem, że jakieś tam spotkania są, już chyba się odbywają i ratusz wyciąga wnioski z tego no, dosyć szokującego przeoczenia.
Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że się boi. Bo jak można powiedzieć, że po ostatnim pół roku ktoś nie zauważył Fundacji Ocalenie? Czy organizacji takich właśnie jak Polskie Forum Migracyjne, Homofob, z Lublina i tak dalej, no come on. To były widoczne organizacje, naprawdę ludzie w sztabie prezydenta Trzaskowskiego no wiedzą, no ten. Ale mam wrażenie, że to jest takie właśnie trochę, boimy się, no bo to były te organizacje, które jeszcze chwilę temu, tak trochę się boimy podać rękę, trochę wesprzeć i tak dalej. Jest to absolutnie ze szkodą dla sytuacji, bo my tych organizacji potrzebujemy, właśnie tych specjalistów i specjalistek, które będą mówić, jak działać.
I trzeba głośno o tym powiedzieć, że te organizacje po raz drugi w tym roku ratują, odpowiadają na kryzys humanitarny na polskich granicach. To właśnie one, wcale nie rząd polski.
Jeśli powiedzieliście przed chwilą, że w tym momencie, kiedy trwa ten kryzys, brakuje wszystkiego, to co w tym zbiorze pod tytułem Wszystko się znajduje? Jakbyście mogli określić to takie działanie, jak rozumiem, ze strony państwa, które mogłoby pojawić się tu i teraz i usprawnić nam pomoc, tę pomoc?
Już docierają do nas informacje, że po białoruskiej stronie ludzie, którzy stoją w wielogodzinnych kolejkach, w mrozie, umierają.
Po białoruskiej czy po ukraińskiej?
Po ukraińskiej stronie. Czyli w momencie, kiedy przechodzą na polską stronę, to jest to, co my widzieliśmy, ludzie wchodzą zmarznięci, zmęczeni, wymagający niektórzy pomocy momentalnie. No jaki to problem postawić ileś wielkich, dmuchanych, ciepłych namiotów, zanim ludzie będą transportowani dalej, tak? Pierwsza, w ogóle pierwsza rzecz.
Widzieliśmy to tylko na jednym przejściu.
Taki namiot widzieliście tylko na jednym przejściu?
Tak, tak. No i chodzą ludzie z okolicznych wiosek z kubkami z gorącą herbatą. No to jest systemowe witanie miliona uchodźców. No to nie byłby problem. Potem kwestie transportu. Jasne, że to jest trudne. Przychodzą tysiące ludzi, którzy chcą jechać do różnych miast. No ale jakoś jest to możliwe, żeby organizacje pozarządowe założyły sobie szybko kanały na Signalu i ogarniały na mniejszą skalę to, co się dzieje. Jeżeli jest to możliwe na małą skalę, to jest to też możliwe na dużą skalę. No, wydaje mi się to absurdalne, żeby latały na Signalu informacje rodzina z trójką dzieci na tym przejściu granicznym potrzebuje dojechać do Przemyśla. No, to nie jest systemowe rozwiązanie. Oni w tych ciepłych namiotach powinni być. Powinno to być rejestrowane, to co Karol wcześniej mówił, wszystkie takie ryzyka niebezpieczeństw tego, że ludzie przychodzą i zapraszają randomowo innych do domu. Tam się będzie bardzo, znaczy tam się już dzieją złe rzeczy i zaraz obudzimy się po fakcie, że tam się dużo rzeczy porozjeżdżało. No jest to do ogarnięcia. No,
no jest.
No Klaus, właśnie wspomniany Klaus Bachmann też pisał o tym, że można byłoby przecież postawić tam autokary, które przecież mogłyby.
A nie pojedyncze samochody Polaków.
Samochody Polaków, jasne. Podróżując po całym świecie, czy widzieliście na którymś z pograniczy dobrze działający system, który by jakoś mógłby, no może nie zainspirować po Polskę, ale czy gdzieś w ogóle w wyniku konfliktów wojennych gdzieś przyjmowanie uchodźców zadziałało na takim porządkowym etapie?
No ja bym tutaj, oczywiście nigdzie nie jest łatwo, bo to nie jest łatwy temat. Jeżeli nagle pojawia się dużo osób z bardzo różnych miejsc, no tutaj mimo wszystko mamy głównie Ukrainki z dziećmi przychodzące, tak? Więc to też jest taka bardzo określona grupa. Przywołałabym Wyspy Kanaryjskie, gdzie dokąd ludzie przypływają z zachodniej Afryki. Tam to się zaczęło dziać na większą skalę w czasie pandemii. To w ogóle ciekawy był czas, bo Wyspy Kanaryjskie żyją z turystyki i nagle w czasie pandemii stały puste. Bardzo tam im było wszystkim trudno przeżyć. No i nagle ileś tam tysięcy osób w ciągu tygodnia przypłynęło. Ciekawe rozwiązanie wprowadził tamtejszy rząd, mianowicie postanowił zapłacić pustym hotelom za to, żeby ci ludzie mogli spać w godnych warunkach. Oczywiście tam dużo można narzekać za chwilę, bo potem zostali przeniesieni do innych obozów, przez chwilę te wyspy były zamknięte, nie mogli dalej płynąć do Hiszpanii, to się zmieniło, ale było tam dużo takich rozwiązań, mam wrażenie, odpowiadających na problem tego konkretnego dnia.
Tu i teraz.
Tu i teraz, no.
Ale też wiesz, mam wrażenie, tak naprawdę na wszystkich miejscach, w których my pracowaliśmy, jest bardzo trudno porównywać tą sytuację, przede wszystkim dlatego, że wszystkie te pogranicza to były zamknięte pogranicze Unii Europejskiej. To nie były otwarte, tam nie ma otwartej możliwości przyjścia i jakby wszyscy cię witają, tak jak tutaj jest, nie ma tej fantastycznej atmosfery. Znowu, tu mamy aktualnie działający się na naszych oczach najbardziej medialnie reprezentowany konflikt chyba w historii, dziejący się w Europie, wszystkie media tam są, mamy bardzo dużo informacji. Znowu mamy kobiety z dziećmi, które są głównymi osobami właśnie przechodzącymi, więc znowu to jest ta różnica jest diametralna, więc w tych innych miejscach, no ja rozumiem, tak naprawdę rządy raczej outsourcują pieniądze, znaczy wydają pieniądze na ochronę granic, żeby je zamknąć, szczelnie zamknąć. Tutaj ta sytuacja jest bardzo trudna do porównania. tu po raz pierwszy, przynajmniej w moim doświadczeniu, po raz pierwszy widzę, że rząd oficjalnie mówi, jak bardzo trzeba pomagać. Okej. Czekamy na to.
Czekamy na oczywiście państwo, które będzie pomagało, jasne.
Ale jeszcze jedna rzecz tutaj jest bardzo ważna. Jak porównuję inne pogranicza, tutaj jesteśmy w sytuacji, kiedy te narody przyjmujące, Polska, Słowacja, Rumunia, Mołdawia, mam wrażenie, utożsamiają się z tymi uchodźcami. Boją się tego, co by było, gdyby Putin zaatakował ich kraj. Są bliżej tych, którzy uciekają, niż tych, poprzez których oni uciekają. Czy w Hiszpanii, czy na Bałkanach, czy w Grecji. No nie, ludzie nie czują się tak blisko tych osób, które przychodzą, bo nie mają tego wspólnego wroga, czy tego tej wspólnej przyczyny, której się boją. Wydaje mi się, że to robi też ogromną różnicę. I trochę też się boję tego, że ta cała solidarność i ta cała piękna postawa wynika nie tylko z dobrego serca, ale też z tego strachu, że to może nas dotyczyć za chwilę też.
Tak, to jest w ogóle strasznie trudne. My spędziliśmy za nią ostatnie kilka dni w samochodzie, rozmawiając właśnie o tym, jak w ogóle, jak porównywać, jak mówić, żeby też nie spalić tego zapału, który się teraz dzieje. Więc jakby to też znowu na wszystkie osoby, które nas słuchają, to, co się dzieje, jest fantastyczne. To może przynieść absolutnie strukturalną zmianę na lata i ten. Z drugiej strony, no właśnie, musimy być świadomi, musimy być nie tyle co sceptyczni, co po prostu musimy być
krytyczni.
Krytyczni
oczywiście.
Krytycznie patrzeć.
Też wiadomo, że ta energia społeczna, no to jest jakieś takie spełnione marzenie ojców i matek III RP, co nie? Że to społeczeństwo obywatelskie, które oni sobie wymarzyli w 89 roku, ono jest. Ono się narodziło już wcześniej, co nie? Myślę, że sierpień 80 roku, który był też jakby taką niesamowitym czasem mobilizacji. Wtedy, nie wiem, no wiecie, 10 milionów ludzi zapisało się do Solidarności. To był jakiś potężny w ogóle czas. To jakby w Polakach i w Polkach jest. Chciałbym was na koniec zapytać, co będzie za miesiąc?
Za miesiąc będzie cieplej i będzie więcej osób przechodziło przez białoruską granicę. Ja osobiście będę starała się o tym mówić jak najwięcej i teraz jak będę mieć wolną chwilę, to będę jechać na tamtą granicę, a nie na ukraińską, bo na ukraińskiej jest dużo rąk do pracy. I będę się starała robić wszystko, żeby do tego worka ze słowem uchodźcy, rzeczywiście, żeby tam byli wszyscy ludzie, którzy uciekają i proszą o ochronę międzynarodową. Dla mnie to jest najważniejsze. To będzie bardzo trudne zadanie, bo ja już teraz widzę, że kiedy o tym mówię, to właśnie zarzucane mi jest to, że się czepiam, że przecież tak jest pięknie i tyle osób się zaangażowało wreszcie i że może teraz Młodzież Wszechpolska jednak będzie pomagać. Wydaje mi się, że teraz naszą rolą jest to, żeby pamiętać też o tych wszystkich innych granicach, o tym, co się tam cały czas dzieje, wcale się nie przestało dziać, o innych krajach, o tym, jak na Morzu Śródziemnym, czy w Grecji, czy na Wyspach Kanaryjskich ludzie są traktowani zupełnie inaczej niż w Polsce. Mam takie poczucie, że dopóki nie będziemy pomagać wszystkim uchodźcom, to trochę ta pomoc jest rozmazana, gdzieś zagubiona.
No na pewno nie jest pełna. A ja mam wrażenie, że za miesiąc, co będzie za miesiąc? Pierwsza sprawa to trochę nie wiemy, bo nikt się nie spodziewał tego, że w ogóle ta wojna faktycznie wybuchnie. Nawet wielkie głowy dziś biją się w piersi, mówią, ojej, źle skalkulowaliśmy. Nie obliczyliśmy tego, że mamy po prostu Putina. Z drugiej strony my z doświadczenia też o tym często rozmawiamy, że dziś widzimy jeszcze osoby, które docierając są zmęczone, są wyczerpane, są wystraszone, ale jeszcze przyjeżdżają, powiedzmy, mówiąc tak w skrócie, w dobrym stanie. Nie? Za chwilę będziemy mieli ludzi, którzy uciekają z dalszych miast, ze wschodu. Będziemy mieli ludzi, którzy doświadczyli już tej traumy wojennej, widzieli na własne oczy bombardowania, Będziemy widzieć ludzi, którzy będą przyjeżdżać do nas w bardzo, bardzo ciężkim stanie, osoby z obrażeniami, ranne i tak dalej, i tak dalej. I to jest też coś, co my sobie cały czas mówimy, jeszcze od czasu polsko-białoruskiej granicy, tej pracy, to nie jest sprint, to jest maraton, a nawet ostatnio nasza znajoma z Polskiego Forum Migracyjnego, Karolina, powiedziała, nie, to już jest triatlon. I tak to będzie wyglądało. My musimy się nastawić na to, więc też bardzo ważne jest to, żeby trochę właśnie jak sportowcy, pamiętać o regeneracji, pamiętać o tym, żeby brać tyle, ile jesteśmy w stanie udźwignąć, żeby być świadomi i świadome tych problemów i tego, że to będą miesiące, a może nawet lata.
Na co wszyscy musimy się przygotować. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Rozmowę trudną, ale też dającą wiele nadziei, myślę. Myślę, że polskie społeczeństwo jakby zdajemy fajny egzamin teraz, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że będziemy mogli zdać ten egzamin również urefleksyjniając to, co się działo przy granicy polsko-białoruskiej i że również tam za chwilę pojawi się dużo bardzo osób, które będą chciały pomagać i zaangażuje się również w to państwo polskie. Anna Albot, dziękuję.
Dziękuję.
Karol Grygoruk, bardzo dziękuję. Przypominam, że wystawę Pogranicza, o której mieliśmy rozmawiać podczas tej rozmowy, można oglądać do 2 kwietnia przy Starym Mieście, na Starym Mieście w Warszawie. Bardzo dziękuję, Arek Gruszczyński.